Cześć Wojtek, witam Cię. 290 odcinek jest z podcastu. Jestem gotowy.
Bardzo się cieszę, witam serdecznie. 290 to okrągłe znowu.
Dość okrągłe.
Januleusz.
Tak, ale ja myślę, że to i dobrze, bo ja mam do powiedzenia takich parę słów, które są...
Dupa.
Czyli to będzie taki odcinek, dobrze.
Nie, taki jest zawsze, ale kontynuuj.
Nie, ja mam do powiedzenia parę takich rzeczy, które mogą wstrząsnąć naszymi widzami.
Aha.
Bo w końcu zrobiłem coś tak super crazy, że aż się sam nie spodziewałem, że to zrobiłem, ale to zrobiłem. I zrobiłem to, że tak powiem, balls deep.
Wow.
Więc to ja może powiem, co ja zrobiłem.
No ja też czekam, bo ja też nie wiem, więc ciekawie jest.
Nie używam już Gmaila.
No no proszę.
I zapłaciłem.
Jak sobie radzisz ze spamem, przyjacielu?
Zapłaciłem już za alternatywę dla Gmaila. Mm-hmm. I powiem ci, że jestem zadowolony. Ze spamem sobie na razie radzę całkiem nieźle.
Okej.
Okay. To znaczy, nie dostaję za bardzo spamu. W sensie, ten spam, który dostałem normalnie, to faktycznie ląduje w spamie, więc jak na razie jestem, nie mam jeszcze, że tak powiem, problemów ze spamem.
Jasne.
Ale zrobiłem to. W końcu jakby przeniosłem się z Gmaila na alternatywę, zaraz powiem na jaką. A ja po prostu bardzo długo o tym myślałem, nie? I jakby nie było dnia, w którym nie myślałem sobie o tym, że kurde, fajnie było trochę jeszcze wyskoczyć poza ten googlowe środowisko. I dla mnie jeszcze taką szczególną motywacją było to, że okej, dobra, kupiłem nowego iPhone'a, więc na pewno na tym iPhone'ie będę przez rok, być może przez dwa. Więc jakby jestem tu, w sensie zostałem po tej stronie, powiedzmy, tego obozu, tak? Mm-hmm. Jakby to tak powiedzieć.
Więc... No obóz się może źle kojarzyć, ale dobra.
Ale więc nie jestem jakby do tego Gmaila przypięty, bo jak jestem, jakby mam Androida, to jakby tam sytuacja jest troszeczkę trudniejsza, w sensie wszystko jest pod tego Gmaila, natomiast w iOSie jest tak, że masz wszystko przy iCloudzie, który jest jakby, powiedzmy, obok wszystkiego. Więc mój główny mail, który był na Gmailu, ja mam w ogóle legacy license, która zostaje ze mną na zawsze, czyli mam jakby darmowego maila z własną domeną w Google. Nie można już tego zrobić od chyba 7 lat, więc jakby mam takie konto, które w ogóle jak sprawdziłem, to jakby ludzie sprzedają takie konta legacy po 40-50 dolarów.
Naprawdę? Wow.
Tak, no bo wiesz, możesz sobie po prostu wtedy zrobić konto i dostajesz, i jakby nie możesz zmienić głównej domeny, no nie? Czyli ja mam na przykład to konto na pawełorzech.pl i tak będzie zawsze. Nie mogę na przykład zmienić go, w sensie skoro nie korzystałem, to wiesz, zrobić z niego Jesus. Nie mogę tak zrobić. Znaczy, technicznie rzecz biorąc mogę, ale główny adres, główna domena i główny adres wysyłania będzie pawełorzech.pl. I jakbyś chciał się ty zalogować, to musiałbyś się logować na przykład wojtek@pawełorzech.pl, nie?
No okay.
Tak po prostu to jest skonstruowane. No ale to nie znika, zostawiam to sobie oczywiście, wiesz, no mam tam YouTube'a podpiętego, czy jakby jakieś parę rzeczy na Google Drive, ale generalnie ja z tego Gmaila jakoś tak trochę starałem się uciec, jak kalendarz już praktycznie mam w iCloudzie i to tylko i wyłącznie dlatego, że firmowy kalendarz mam jako w firmowym miejscu, a prywatny i rodzinny mam w iCloudzie, po prostu tak jest wygodniej. Drive'a nie korzystam, bo wszystko, Dropbox i Drive zjadały tak bardzo dużo baterii, tak bardzo dużo dysków w komputerze, że stwierdziłem, że po prostu tego nie chcę i jestem na iCloudzie only i bardzo mi z tym dobrze. Szkoda, że nie ma jeszcze folderów szerowanych, a jak się okazuje, najprawdopodobniej będą dopiero na wiosnę. Więc
został mi tylko... Wow. Tak. Właśnie tak. W sumie nie śledziłem tej sprawy.
No ja śledziłem, niestety będą dopiero na wiosnę. Więc wiesz, jakby siłą rzeczy wszystko tak troszeczkę powyskakiwało z tego google'owego ekosystemu i stwierdziłem, a no dobra. Jakby, nawet jak będę miał pączka i będę miał go podpiętego pod moje konto google'owe, to ja nie potrzebuję niczego oprócz słuchania muzyki czy zadawania pytań. W sensie nie mam żadnych feature'ów. Ewentualnie jeszcze automatyzacja, ale to nie potrzeba do tego wcale maili, które tam są, no nie? Więc ten mail był, jakby ja za niego nie płaciłem, więc miałem ten plus, że miałem jakby Gmaila bez reklam z własną domeną za darmo. I z jednej strony to jest jakby idealny moment, idealny jakby scenariusz. Po prostu masz wszystko co najlepsze od Gmaila czy G Suite za darmo. A z drugiej strony, kurczę, chciałem uciec od tego Gmaila, w sensie chciałem po prostu tam nie być. Oni mają bardzo dużo danych, ja wiesz, nie korzystam z Chroma, korzystam z Brave'a, korzystam z Google Mapsów, ale tylko jakby mam lokalizację tylko i wyłącznie, kiedy jest odpalona aplikacja. Korzystałem jeszcze z Fotosów do jakiegoś czasu, po czym jak dostałem właśnie nowy telefon i on stwierdził, że widzę, że musimy wrzucić 17,5 tysiąca zdjęć do Google Fotosów, ja mówię, ale przecież one tam są. A ja wrzucę je jeszcze raz. Więc sobie stwierdziłem, że skoro wrzucę je jeszcze raz, to już w ogóle nie chcę tego po prostu i zostałem w iCloudzie z tym wszystkim, szczególnie, że za iClouda też płacę. Więc wiesz, doszedłem do takiego momentu, w którym stwierdziłem, kurde, to jest jedyna rzecz, która mnie tam trzyma, ten Gmail. Ja od wielu lat powtarzam, że bardzo chciałem coś zmienić, bardzo chciałem uciec i chciałbym mieć maila nie w Gmailu, nie?
Zresztą na forum też ciągnie się wątek rezygnacji z Google'a, nie?
Tak, dokładnie. Więc w końcu stwierdziłem, że jakby jest dużo alternatyw i ja też na forum też właśnie na przykład jest Migadu, które ostatnio wysyłałem, które na przykład nie ma limitu miejsca na dysku. Oni limitują tylko i wyłącznie, ile maili możesz wysłać. I to jeszcze nie ma takiego twardego limitu, no nie? Bo jakby to jest tak, że to konto jakby najtańsze jest za $4 przy opłacie rocznej, za $5 przy opłacie miesięcznej i masz 100 maili do wysłania, czyli jakby wystarczyłoby mi absolutnie, ale nawet jeśli wyślesz 150, to dalej ci nie blokują. Więc jest to...
ważna jest wielkość jakby załącznika, czy tylko liczba
po prostu
maili?
Liczba maili, po prostu liczba maili. Takie, wiesz, tak jak Zenbox ma inny model rozliczania, że oni rozliczają się unikami, to oni się rozliczają liczbą wysłanych maili. Spoko opcja, no nie? Jest tam Mailchimp, które też jest jakby polecane i tam oni nawet są całkiem tani. Bo za 10 GB można tam zapłacić $24 na rok i właściwie też masz wszystko super i nie jesteś w Gmailu, to jest firma. Tylko z drugiej strony nie mają jakiejś takiej szczególnej, w sensie są w internecie, ale jakbym napisał, że to gówno, to by zobaczyły te dwie osoby i nikt nie wie, kto to jest. Wiesz, o co chodzi?
No tak.
I jest jedna usługa mailowa, która jest polecana zawsze jako alternatywa dla Gmaila, bo oni od wielu lat robią tylko i wyłącznie maila, wspierają otwarte standardy i jakby Marco Arment z nich korzysta chociażby. Wiesz, w sensie jest tak, że to jest taka firma, która jest znana... dość intensywnie na rynku mailowym, nie? Są pewne jakby uwagi w stosunku co do tego, że są w Australii, a Australia prawo przeciwko backdoorom, ale ono podobno ma wspierać, w sensie dotyczyć tylko ISP, a nie maili. Lalala. Ale jakby mój model był taki mail dobry, ale nie w Gmailu. Więc skorzystałem z linka, który był na forum i założyłem sobie Fastmaila. Zapłaciłem za niego, żeby po prostu od razu za niego zapłaciłem, żeby na zasadzie skoro już położyłem tam moje pieniądze, to po prostu muszę to zrobić. I dokładnie to zrobiłem. Przeniosłem się, mają bardzo superancką metodę na importowanie maili z Gmaila. Po prostu podałem tam, zalogowałem się jakby Gmailem, udostępniłem moją skrzynkę i dzieje się magia sama. Po prostu wszystkie moje maile ściągają, wrzucają do odpowiednich folderów, tak jak było na Gmailu, wszystko jest gotowe. Jeśli chodzi o kalendarz, no to tak jak mówię, nie mam z tym problemu, ale możesz na przykład zalogować się w Fastmailu do iClouda i mieć w Fastmailu możliwość modyfikacji i podglądania wydarzeń z iClouda. Całkiem fajną opcją.
No okej.
Więc wszystko tak naprawdę przeniosłem wszystkie domeny, moje trzy domeny pawełorzech.pl, orzechxyz i peanut.pl przeniosłem sobie na Fastmaila. I i działa. Najfajniejszym featurem, jaki jest, w ogóle akurat 2 tygodnie temu dodali opcję w natywnym, i na stronie internetowej, i w natywnej aplikacji, którą mają, która jest całkiem spoko, dodali opcję snuzowania maili. Więc jakby, o, dzień dobry, jestem w końcu w domu. W
miejscu, 2019. Którego,
tak, od razu przychodzę do miejsca, gdzie mogę faktycznie zesnuzować sobie maila, co jest świetną opcją. Ale najciekawsza rzecz, albo taka chyba najbardziej istotna, oprócz tego, że oczywiście oni zajmują się tylko mailami i im zależy na tym, żeby sprzedawać maile, a nie dane, jest to, że oni, Wojtek, mają nazwę Fast Mail. I oni są naprawdę fast. W sensie tak dobrze, jak działa ich interfejs webowy i aplikacja, to chyba żadna inna aplikacja nie działa. Z racji tego, że oni wspierają otwarte standardy i są biali, to jakby... Trochę pojechałem rasistowskim żartem, ale wspierają otwarte standardy, no nie? Zostawmy. Kolor skóry nas nie interesuje. To w ogóle nie jesteśmy rasistami, chciałem zaznaczyć, ale wspierają pusha w mail appie na iPhone'a.
O, super, super. Więc, bo to z tym tutaj w Gmailu jest problem, nie?
Tak, znaczy ja akurat nie będę korzystał z mail appa w tym momencie z racji tego, że po prostu ich aplikacja działa rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie, więc i wiesz, jest zsynchronizowanie, jest naprawdę szybka, mam dostęp do kontaktów, do kalendarza, do wszystkiego, do notatek, jest nawet, oni mają nawet dysk, Wojtek, tam w ogóle 10 GB mam dysku, w sensie miejsce na pliki, no nie? Więc i 25 GB na maila plus 10 GB na pliki, więc jakby tego miejsca jest całkiem sporo, wszystko co potrzebuję tak naprawdę tam jest. Tak jak powiedziałem ci, działa to rewelacyjnie szybko i tak. I w końcu jakby zrobiłem to i przeniosłem wszystkie rzeczy z Gmaila na Fastmaila. Nie było się bez małych przeszkód, to znaczy oni w ogóle bardzo intensywnie podchodzą do tematu bezpieczeństwa, ale do takiego stopnia, że na przykład jeśli chcesz zrobić sobie, czyli już właśnie, bo ja mam otwartego, że na przykład chcesz sobie zrobić maila na Macu, no to nie jest tak, że dostajesz, że musisz się zalogować po prostu, albo że dostajesz jednorazowe hasło, chociaż w niektórych miejscach dostajesz jednorazowe hasło. Oni ci specjalnie podają jednorazowe hasło w momencie, masz tutorial, na zasadzie wiesz, na iPhone na przykład, nie? Kliknij tu, tutaj wpisz takie takie hasło i wiesz, i to jest jednorazowe hasło tylko tam się pojawia, no nie? A na przykład na Macu po prostu musiałem pobrać profil. Pobrałem profil i on po prostu wszystko mi jakby zainstalował.
A, ale taki profil, tak jak się instaluje do bety?
Tak. I po prostu mi zainstalował mi wszystko, bach, mam maila na Macu, no nie?
Okay.
Całkiem spoko, po prostu wiesz, że nie musiałem się żadnymi hasłami babrać i tak dalej, po prostu zainstalowałem profil. Dostęp do tego profilu oczywiście jest tylko i wyłącznie, kiedy jesteś zalogowanym użytkownikiem i jeszcze raz zweryfikujesz swoje hasło i tak dalej. Oni mają oczywiście two-step verification przez, wiesz, 1Password na przykład.
Super.
I tak dalej. Więc jakby to jest całkiem dobrze to działa. Mają na przykład, możesz mieć 600 aliasów i przez alias, czyli na przykład ja dodałem 3 domeny, nie? Na przykład zrobiłem sobie mail at maupaorzech.yz, to jest jeden alias, nie? Mhm. Tych aliasów możesz mieć 600. Więc, a to jest przydatne, na przykład wiesz, możesz sobie złożyć dupa, i na przykład przychodzi za mail, albo jeśli na przykład ktoś wie, że ja mam, i teraz trochę się zdradza, trochę nie, bo jakby nie powiem dokładnie, bo aliasy mogą być twoimi loginami do Fastmaila, ale nie muszą. To znaczy, że jak ja na przykład zrobiłem sobie, mój główny mail, z którego wysyłam, to jest paweł@orzech.xyz. A teraz gdyby ktoś chciał zhakować mnie, załóżmy, no nie? I zalogować się, spróbować zalogować na mojego Fastmaila i na przykład spróbować zgadnąć moje hasło, to pewno wpiszę paweł@orzech.xyz i zacznie zgadywać hasło, no nie? Tymczasem ja na przykład mogłem hipotetycznie oczywiście, zrobić alias z losowym ciągiem znaków wygenerowanym przez 1Password, ustawić to jako mój główny login, ale nie jako alias, z którego wysyłam maile. I w takiej sytuacji, kiedy ja chcę się zalogować, to nie dość, że ktoś musi znać moje hasło, znać musi mój kod, oczywiście ten, który się pojawił, 1Password, musi znać losowy ciąg znaków, który jest moim loginem, bo mój mail nim nie jest. Bardzo ciekawe. W sensie to jest jakby dość ciekawa rzecz, którą tam mają, nie?
No, ciekawe.
Poza tym oczywiście masz full mobile sync, 25 GB, tak jak mówiłem, personal support i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko to jest. Kosztuje to chyba 50 dolków na rok.
Tak, to też spojrzałem sobie na pricing. No, 200, wiesz, no, to jest kwestia tylko i to nie jest duża kwota oczywiście, jak za maila, gdzie możesz podpiąć swoją własną domenę, uważam. Natomiast, no wiesz, jeżeli masz płacić albo nie płacić, no albo płacisz danymi, albo płacisz właśnie.
Oni mają też opcję za $3 na przykład, za $30 na rok, która nie pozwala ci dodać własnego adresu e-mailowego, możesz po prostu korzystać z ich fast mailowych, których też jest bardzo dużo swoją drogą, więc jakby i mają też taką opcję napisać, że jeśli korzystacie z Gmaila i chcecie, żeby no wiecie, dalej będą tam przychodziły wam maile, wy chcecie już zacząć korzystać z tego, możecie podpiąć się do fast mailem do tego Gmaila i on będzie regularnie sprawdzał tego Gmaila i wysyłał wam te maile do was. Więc jakby nie ma tego, że przejdziesz na fast mail, nagle wiesz, przestaniesz mieć kontakt, bo przyjdzie. Więc to wszystko bardzo. Ale naprawdę, jeśli miałbym coś powiedzieć, to działa turbo szybko. Jestem w szoku, jak szybko to działa. Jest za 30 dni za darmo, można spróbować. Mhm. Można nawet zrobić tak, żeby tam się zarejestrować na 30 dni za darmo, uruchomić import, przenieść sobie wszystkie maile i wtedy sprawdzić, jak to w ogóle działa, kiedy macie wszystkie swoje maile i tak dalej. Tak, więc zrobiłem to, Wojtek. Gmail free.
Gratulacje. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to są takie duże rzeczy. To trochę tak jak ja się przenosiłem na 1Password, to też miałem takie poczucie, że wow, duża rzecz za mną, nie? Że jakby faktycznie zrobiłem jakiś krok w dobrą stronę, więc gratuluję, że ci się chciało.
No, z tym chciało to jest może raczej taki po prostu, wiesz, mój raczej taki... Mhm. No, ja bardzo chciałem, no nie? Po prostu się w to zabawić. Ja chciałem jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć do tego, taką dodać, że jeśli ktoś będzie chciał spróbować, bo mam nadzieję, że może ktoś będzie chciał spróbować, to ja podrzuciłem link w opisie odcinka i on daje 10% zniżki w ciągu roku. Co znaczy, że jak na przykład weźmiecie sobie plan miesięczny za $5, który jest normalnie, to płacicie 4,50 przez rok. Jak weźmiecie sobie pakiet, który kosztuje $50, to zapłacicie 45 i tak dalej. On jest tylko przez rok. Potem po roku już kwota jakby wzrasta, ale to jest jakby... Ja dostaję z tego, jeśli ktoś założy konto, to 30, 50 albo 90 jakby centów ja dostaję za założone konto. Więc tak to jest. Ale polecam. Bardzo polecam, bo warto sprawdzić. Szczególnie, że no 25 GB to jest bardzo dużo na tego maila. Powinno wystarczyć.
No raczej.
Bardzo dobrze to działa. Słaby.
Ja jestem... Zresztą, wiesz, dzisiaj, jeżeli chodzi o maile, to wydaje mi się, że przesyłanie dużych załączników raczej troszeczkę odeszło do lamusa, nie? Mamy te wszystkie chmury.
U mnie mail jest tylko i wyłącznie do jakby kontaktu z ludźmi i odbierania maili, ale ten kontakt z ludźmi mimo wszystko przez maila mam. Ja bardzo lubię, cenię sobie maila, że jest taki asynchroniczny, nie?
Więc... Nie, to oczywiście, że tak. Znaczy ja sobie nie wyobrażam nie mieć. Nie? W ogóle oczywiście, chociaż młodzi mam wrażenie, że dopóki mail nie jest wymagany do założenia jakiegoś, wiesz, serwisu społecznościowego, no to też by nie mieli, nie? Że gdyby Face'a dało się założyć bez maila, no to prawdopodobnie nikt by, bardzo mało ludzi by miało adres mailowy. No bo właściwie po co? No ale to na razie jest jedyna możliwość jakby w większości przypadków, nie? No jak już oczywiście na fejsie masz, to później możesz tym fejsem się logować, nie? Czego oczywiście nie polecamy, ale tak. Ja chciałem odszczekać z poprzedniego odcinka temat o Apple, gdzie mówiłem o tej aplikacji HK Map Life. Okazało się, że ostatecznie jednak wyleciała z App Store'a. I oczywiście znowu zaczęła się akcja, że o, Apple złe i kasuje aplikację, z której korzystają protestujący. Ja Mam kłopot taki, że bardzo trudno, znaczy raz, że no właśnie, broniłem Apple'a wtedy i mówiłem, no hej, nie doczytaliście, przecież tam sytuacja się rozwinęła tak, że jednak trafiła do sklepu, dzisiaj wraca, znaczy dzisiaj zostaje wyrzucona, nie dzisiaj, ale w każdym razie aktualnie jej nie ma. No i wiesz, i wtedy broniłem, dzisiaj jak wyleciała i przeczytałem dlaczego, to mam taki cień poczucia, że trochę rozumiem dlaczego, bo faktycznie, wiesz, biorąc pod uwagę szerszy kontekst, jest trochę tak, że z tej mapy mogą korzystać też gangi uliczne na przykład, nie? I po prostu wiedząc, gdzie jest policja, atakować w innych miejscach, nie? I okradać.
No ja wiem, ale z drugiej strony to jest ta dyskusja, o której teraz Wojtek mówisz, to nie?
No to jest to samo trochę... prywatność, nie?
Tak, dokładnie. No. Z szyfrowania mogą korzystać też Żydzi.
No tak. No tak, mogą.
Czy chcielibyście, żeby Żydzi korzystali, szyfrowali wiadomości? No właśnie.
Właśnie. Ja wiem, nie chcę nawet... Właśnie dlatego bardzo chciałbym uniknąć trochę komentowania tego tematu. Po prostu chciałem dorzucić kamyczek, że kolejny rozwój sytuacji jest taki, że Apple w porozumieniu z władzami chińskimi usunęło tą aplikację, biorąc pod uwagę to, że może być wykorzystywana do nielegalnych rzeczy. I naprawdę wolałbym zostawić ocenę naszym słuchaczom. Każdy sobie powinien wyrobić jakieś zdanie. Ja nawet trochę czuję, że mam za mało wiedzy na ten temat, w takim sensie, że za mało wiem o tym, co się dzieje tam na miejscu. I wiesz, to nigdy nie jest zero-jedynkowa sprawa, nie? Więc jakby trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, czy tak, czy inaczej jest lepiej.
Mm-hmm. No, uważam, że to jest zła rzecz, co Apple robi, bo mimo wszystko, przepraszam bardzo, mimo wszystko to jest jakby założenie tej aplikacji jest inne niż gangi i tak dalej. No nie? W sensie to jest dla normalnych ludzi, którzy nie mogą sobie, wiesz, boją się wyjść, bo policja, nie? Także...
Oczywiście, no to w teorii jak najbardziej. No, rzeczywiście takie było założenie, ale nie ma o czym dyskutować tak naprawdę. No, każdy musi zastanowić i sam ocenić. Ale jakby musimy pamiętać też ten aspekt, który zresztą nie wiem, czy oglądałeś South Park, bo bardzo polecam, nowy sezon, który dość jasno rozprawia się trochę z kwestią tego, jak zachodni świat musi sobie radzić z robieniem biznesu w Chinach i dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej i dlaczego filmy muszą być cenzurowane i scenariusze już są pisane pod to, żeby były China friendly i tak dalej. Więc jakby jest to bardzo, bardzo przyjemnie zrobione. Zresztą muszę powiedzieć, że w ogóle chłopaki z South Parku, w sensie Trey Parker i ten drugi, kurde, nie pamiętam teraz, Matt Stone. Chłopaki naprawdę, nie wiem, jakoś wrócili do takiej jakiejś takiej świeżości i faktycznie no robią to dobrze. Także polecam South Park, dwa odcinki już były i jest to naprawdę bardzo dobra seria. I właśnie dotykają tego tematu i właśnie ten temat, czyli no, Apple, który ma ten problem, że jednak ma te fabryki wszystkie w Chinach i jakoś sobie musi z tym poradzić biznesowo. Wydaje mi się, że im też nie jest przyjemnie, w takim sensie, że jakby zdają sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę to może być po prostu to na razie się opłaca, w takim sensie, że no wiadomo, że produkcja w Chinach jest tańsza, natomiast pytanie, czy na dłuższą metę w ogóle to będzie, wiesz, sustainable, nie? Na zasadzie będą musieli coraz więcej no właśnie poświęcić, żeby móc dalej korzystać z tych fabryk? Nie wiem. Wydaje mi się, że powolutku będziemy obserwować wycofywanie się Apple z produkcji tylko w Chinach, nie? No bo indyjska Fabryka już powstała. W Stanach będzie jeszcze jednak za drogo, ale może się okazać, że jakieś inne kraje jednak będą miały coraz więcej fabryk, które będą produkować iPhonesy i inne sprzęty Apple'a na ich zlecenie. Tak mi się wydaje.
Mhm. Oni teraz robią w Stanach bardziej produkcję, nie? Mimo wszystko. W sensie próbują robić produkcję mimo wszystko w Stanach.
No, Maci Pro miały niby powstawać właśnie w Stanach, w jakiejś tam fabryce. No bo to, wiesz, turbo drogi sprzęt i właściwie tam marża chyba jest na tyle duża, biorąc pod uwagę tak czy inaczej, co jest w środku ładowane, że prawdopodobnie w tej marży już jest koszt produkcji właśnie w Ameryce, więc jakby nie ma... Ta decyzja była łatwiejsza dla nich, nie? Mhm. Tak mi się wydaje, no ale wiesz, no to tak dopóki nie zajrzy się w dokumenty, to można sobie rozmawiać.
Ja mam a propos Apple, to taki Wojtek, krótki temat. Jak u ciebie Catalina działa? Catalina.
Wiesz co, szczerze mówiąc, nie zauważyłem problemów żadnych. Nie, prawda. Serio, tak w sensie nie.
A korzystałeś z komputera przez ostatni tydzień?
Nie no, absolutnie muszę przyznać jedną rzecz. Ja nie korzystam z komputera ostatnio jakoś turbo... wiesz, jakby nie wykorzystuję zbyt wielu funkcji samego systemu i tak dalej. No to, z czego korzystam, mi działa. No to wiesz, no nie mogę tutaj zaraz jakoś specjalnie krzyczeć i płakać, że ej, coś tu mi żeście tutaj popsuli, no bo jakby wszystko działa okej. No nawet mam wrażenie, że się poprawiła kwestia, przyspieszyło odblokowywanie telefonu przez zegarek na przykład. Nie, tak zauważyłem, że nie wiem, czy to jest kwestia właśnie nowego zegarka, czy, ale to po Catalinie mam wrażenie, że tam się coś jeszcze przyspieszyło, także fajnie, nie? Ale poza tym no, nie zauważyłem jakichś dużych zmian.
Wojtek.
Oho.
To ja powiem tak.
No.
iOS 13 był słaby, w sensie bardzo słabo wszedł i gdyby nie to, że dostałem
się
telefon,
zgadzam.
Który był od razu iOS 13. A właśnie, masz swojego iPhone'a?
Nie, czekam. Niestety jeszcze nie zabrali mi pieniążków, co trochę mnie smuci. Natomiast w teorii mam cały czas dostawę ustawioną na między 16 a 23. Już sprawdzę, ale mów.
Mhm. Gdyby nie to, że mam iOS 13 zainstalowany od startu, to prawdopodobnie bym nie aktualizował od razu. Jakby to, tak to wygląda. Ale teraz jeśli chodzi o Catalinę, to stwierdziłem, to może jakby każdy mi napisać, że to był mój błąd i moja głupia decyzja, ale stwierdziłem, że no, zainstaluję pierwszego dnia. Co się może wydarzyć?
Przecież to się może tak, wysypać.
Przecież to nie jest tak, że ja pracuję na tym komputerze, no nie? Więc teraz... nie miałem problemu z 32-bitowymi aplikacjami. Żadnego.
Aha.
Wszystkie aplikacje, z których korzystam, są w 64-bitach. Spoko.
A w ogóle ja też miałem, tak przy okazji, no. Miałem bardzo ciekawie, bo zanim zainstalowałem, sprawdziłem sobie, jakie aplikacje mam w 32-bitach, co można łatwo sprawdzić, bo wklikasz sobie na jabłuszko, ten Mac i masz ten raport systemowy i jak zjedziesz na dół, masz oprogramowanie i aplikacje. I on pokazuje ci po prostu listę aplikacji i jest normalnie kolumna z informacją, w ilu bitach ona działa. I miałem, powiem ci, że miałem zaskakująco dużo takich aplikacji, ale tak przejrzałem i mówię, w sumie nie wiem, to są jakieś takie dziwne typu Adobe, stary jakiś obsługujący ten Clouda, nie? Adobe'ego. No mówię, dobra, no może to się zaktualizuje czy coś. I zainstalowałem i później jeszcze usunąłem wszystkie aplikacje, które po prostu mają tam informację, że no już hej, nie działam, bo po prostu jestem 32-bit i nie zauważyłem żadnej zmiany. W sensie nic mi się nie wysypało. Więc okej.
No to u mnie sytuacja wygląda tak. Sketch się wysypuje.
Oj, a nie robili żadnego update'u tak na szybko?
Nie, nadal nie ma update'u.
No to Sketch też się wysypuje.
abstrakt się wysypuje, chociaż teraz właśnie wczoraj wyszła aktualizacja, po tygodniu wyszła aktualizacja do abstrakta, żeby jakby się nie wysypywała. Ale Sketch dalej lubi się wysypać.
No to też wina trochę deweloperów chyba, nie?
Nie, no jasne, ale ja mówię po prostu, jak wygląda sytuacja. W sensie, z jednej strony tak, wina deweloperów, a z drugiej strony dużo zmieniło się w macOSie i aplikacje się teraz wywalają, nie? W sensie to, to nie jest jakby tak, że bez winy absolutnie, nie? Aplikacje te w Kataliście, jakby o, ja byłem bardzo podekscytowany.
No przecież nawet
tak dalej,
o tym rozmawialiśmy, nie?
Ale kurde, jest słabo. Zainstalowałem sobie Jira, zainstalowałem sobie Twittera. To jest w ogóle żenada absolutna Twittera na Maca.
Ja ci muszę tę jedną rzecz wysłać.
Widziałem chyba Wojtek, tak, co chcesz wysłać. Kuźma, po prostu jak ta aplikacja jest słaba i zła.
Możesz to wrzucić też do tych. To jest
doskonałe. Daylinka.
Daylinka. Pani zrobiła szybki tutorial, jak powiększyć font właśnie w tej aplikacji.
Właśnie, tak, śmieszy za każdym razem.
Dokładnie.
Więc to jest po prostu dramat. Nie ma nic ciekawego i te aplikacje nie są już zrobione w żaden stosowny sposób w tym momencie, więc jakby to jest lipa. Jedyne, co uważam, że działa spoko i jest fajne, to nowe remindersy naprawdę na plus. O, ja mam taki w ogóle problem przez kalendarzem. Wyobraź sobie, mam pracowy kalendarz, nie? I dostałem zaproszenie na wydarzenie. Teraz zaakceptowałem je już w środę. Teraz też je zaakceptowałem, jakby co? Bo co chwila mi wyskakuje, że mam niezaakceptowane. I wchodzę specjalnie na mojego maila i sprawdzam, czy mam tam zaakceptowane to spotkanie. No mam.
Aha.
A kalendarz na Macu dalej twierdzi, że nie.
Oj, oj, oj.
I właśnie zaakceptowałem i widzę, że ono jest dalej niezaakceptowane.
No to jest, no nie najlepiej, no.
No, tak. Fotosy działają ok, muzyka, podcasty, TV działają całkiem ok, chociaż powiem ci, że jak odpaliłem TV i mówię, Jezus Maria, w sensie ja będę oglądał tę telewizję, bo mogę do niej, ale ona jest, ta aplikacja jest zła, po prostu jest zła. I mam taki problem na przykład, że okej, odpaliłem sobie aplikację TV. W ogóle ty masz aplikację TV w Polsce?
No mam, tak, bo nawet mi trafiła do dolnego paska, wiesz,
okay.
I widzę, że jest i tak, co warto obejrzeć, TV Plus nawet.
Właśnie, jest Apple TV Plus, jest coming November 1st.
1 listopada, tak.
Okej, no i na przykład wybieram sobie, że jest tutaj For All Mankind, jest taki social, nie? I klikam sobie to i mówię, a jestem zainteresowany, dodam sobie do kolejki Up Next, no nie? Kliknąłem dodaj do kolejki Up Next. No i teraz klikam przycisk cofnij i liczyłbym, że będę w tym samym miejscu, gdzie byłem, no nie? Nope, otwierasz dokładnie tą samą aplikację na samym starcie, więc jeśli chcesz zobaczyć kolejną rzecz, która była w sensie w Apple TV, żeby może chcesz to oglądać, to musisz zeskrolować na dół, zeswipować, aż dojedziesz do tego. No, na przykład jest Truth Be Told, no nie? Jak dodam sobie do Up Next i cofnę się, to znowu jestem kuźwa na samym początku. Ona nie trzyma w ogóle stanu, w sensie to cofanie jest na zasadzie nie cofamy się, po prostu eksplodujemy, kuźwa. To jest takie cofanie się, no nie? Więc jakby jest dramat. Na iPhone'ie to działa troszeczkę lepiej i do tego na iPhone'ie jest coś, czego nie ma na Macu, ale pewno nigdy nie będzie.
Ej, poczekaj, ale mi to działa.
No, nope, nie działa, mogę ci to nagrać, kuźwa.
Nie, nie, ale chodzi o to, ja ci wytłumaczę ci, jak to u mnie jest. Bo teraz Up Next, nie? Jest to taka kategoria, która jest na samej górze tego głównego tego, nie? No i teraz dobra, zjeżdżam sobie na dół.
I widzę Apple TV coming teraz. First November.
No na przykład, no kliknąłem sobie na C, nie? Podoba mi się to C. Klikam na Add to Up Next, bo jestem zainteresowany, niech mi to wisi na samej górze, cofam się, no i jakby naturalnie, że mi jakby trafia to na ten górny pasek,
nie,
bo tam
teraz
go dodałem i teraz mogę sobie zjechać i...
To teraz wejdź, Wojtek, do na przykład czegoś, co nie masz dodane do Up Next, Dickinson, cokolwiek, Opera, cokolwiek, po prostu
no
coś,
to
co
wchodzę
nie...
wspaniałe filmy, doskonałe ceny, wchodzę Open Season Skirt Silly.
I cofnij się.
Mogę kupić... A, teraz cofnij. Nie, no to jestem nadal w wspaniałe filmy, doskonałe ceny w tej kategorii. I nie cofnęło mnie do jakby
to
tego...
To jak masz Apple TV Coming Next, no nie, i naciskam na cokolwiek i nie dotykam niczego, nie robię Up Next i cofam się,
no
to cofam mnie do samego początku, do samej góry.
Bardzo ciekawe. To u mnie działa normalnie. W sensie,
to jest,
że...
jest po prostu gówno. Ale nie ma czegoś, co jest na iPhone'ie, bo na iPhone'ie jest na przykład tak, że jakby aplikacje mogą się łączyć do tego TV. To znaczy, że jak mam na przykład aplikację BBC, to ja widzę w aplikacji TV seriale i filmy z BBC. I mogę po prostu nacisnąć sobie i go oglądać.
Okej.
Okay. No nie ma tego na Macu, no bo jakby skąd miałoby być, ale szkoda, bo to jest fajna rzecz. Mm-hmm. Jedyne co tu jest, to są po prostu Apple TV i iTunes, nie?
No tak.
Movies, na przykład jak wejdę w Movies, to... A, mam library, to tam mam swoje rzeczy, no nie? Mam jakieś mm-hmm, filmy mm-hmm. i mam jakieś swoje... Ten, ale generalnie jest jakby dość słabo to działa, naprawdę nie podoba mi się to.
No okej, okay. A ciekawe jest, czy wiesz, jeszcze pytanie, jak będzie działać faktycznie w ogóle oglądanie, nie? No bo z tym jest na przykład bardzo duży problem z HBO. Bo jest tak, że tam w ogóle są problemy takie, że wiesz, oglądasz, nagle robisz pauzę, wyjdziesz z aplikacji, wracasz, się okazuje, że jakby on nie trzyma tego stanu, gdzie skończyłeś oglądać, nie? Ja tylko mówię z tego, co czytałem, co ludzie piszą na Twitterze, bo sam z HBO Go w ogóle nie korzystam, ale mhm. generalnie ludzie nie są zadowoleni z tego, jak wygląda experience oglądania, więc no pytanie, jak będzie tutaj, nie?
Nie, po prostu jest...
No zobaczymy. Znaczy ja czekam na 1 listopada, bo jest tutaj kilka rzeczy, które na pewno będę chciał obejrzeć. Na pewno właśnie Morning Show i może See. Zobaczymy. For All Mankind pewnie też. Więc no jest kilka rzeczy, które na pewno chcemy obejrzeć, a że iPhones przyjdzie, to że pierwszy rok będzie free, więc w ogóle będziemy sobie mogli oglądać wszystko.
A... Ciekawe, czy to się sumuje w ogóle. Ja kupiłem dwa iPhony.
Wiesz co, nie wiem. Tam no, na pewno jest jakiś śwież, jakiś regulamin. Co jest ciekawe, to oni ogłosili chyba dzisiaj, albo dzisiaj rano chyba czytałem, że w ogóle mają swoje własne studio do produkcji. Po prostu kupili se studio i będą robić własne produkcje. Poza tymi, które oczywiście były zrobione na zlecenie Apple, właśnie te, które startują 1 listopada, to jeszcze będą robić kolejne, więc spoko.
No, crazy.
No, crazy. Ale, no, ale tak, wracając do Kataliny. No, bo
Katalina, Katalina nie jest najlepsza. Bywało dużo lepiej i jestem naprawdę mocno... niezadowolony z tego, jak to działa. Oczywiście...
Ja teraz rozumiem troszkę jeszcze troszkę, dlaczego nie ma jeszcze overcasta na Katalinie. Ja w sensie, że jest tyle problemów ja jednak z tym katalistem.
Ja się już w ogóle nie dziwię, czego, że nie ma tych aplikacji. Nie? To jest naprawdę dramat, bo Jezus Maria.
Nie, no bo miało tak być tak, wiesz, w teorii oni ogłaszali, że Catalyst ma działać tak, że to jest dla dewelopera prawie, że no jeden checkbox, no, nie?
A się okazuje, że to absolutnie nie jest tak, to jest po pierwsze, a po drugie, że to jest w ogóle, wiesz, no, jak zrobisz takim checkboxem tylko, to aplikacja będzie działała jak Twitter na Maca, nie? Dziękuję bardzo.
No właśnie. Także chyba jeszcze musimy troszeczkę poczekać. To jest pierwsza iteracja w ogóle tegoż całego systemu, więc na pewno popraweczki będą wjeżdżać często. Coś czuję, że będzie podobnie jak z iOS-em 13. Mam nadzieję, że ten Catalyst też się poprawi trochę bardziej, ale szczerze, naprawdę chyba najbardziej czekam na Overcasta, jeżeli chodzi o Maca, bo podcasty jakoś mnie nie specjalnie urządzają, no bo nie korzystam z nich na co dzień. To przecież trudno, żebym na telefonie miał inną apkę, a na komputerze inną, no bo wolałbym jednak wiedzieć, co, gdzie skończyłem słuchać. Więc tak. Ale użyłem podcastów. Użyłem sobie, żeby przesłuchać odcinek Gruszki o tym, o eSIM-ie, bo byłem ciekawy właśnie, co będą mówić o tym. No i tam tak trochę postraszyli, że to nie jest
słaby ten odcinek, nie?
Fajne. No nie wiem, jakoś tak miałem poczucie, że to jest diss na wszystkich, którzy chcą tą funkcję mieć u siebie, a tak naprawdę ci, którzy chcą mieć tą funkcję u siebie, to pewnie w 90% ludzie, którzy wiedzą, co robią i nie muszą się bać tego, że niechcący sobie wyłączą operatora, wiesz, z telefonu, nie? Jakby, come on.
Ja w ogóle... Ten podcast Gruszki uważam, że on jeszcze będzie fajny, ale jeszcze trochę brakuje w nim mięsa. I ja mam trochę też takie poczucie, że to jest taka tuba marketingowa w tym momencie jeszcze. Aha. Że jakby, bo gości ma fajnych, tylko że z drugiej strony, kurczę, jakby ja bardzo lubię na przykład Olafa Kryńskiego, tylko co może powiedzieć Olaf o Samsungu innego niż dobre rzeczy?
No to prawda. Ja...
To jest tak, jakbyś teraz poszedł i zapytał się PR menedżerów firmy Apple, czy mogą dać ci przecieki w sprawie najnowszego iPhone'a, no nie?
No, trochę tak.
No. Ja też rozumiem, dlaczego on nie może powiedzieć niczego złego o nich albo o konkurencji. Wiesz, bo po prostu jakby jemu nie wypada, jakby pozycja jest taka, a nie inna. Ale po prostu chodzi o to, że może Olaf ma do powiedzenia coś na inny temat, co może być ciekawe. No. Bardziej może ciekawe niż rozwiązanie temat wspaniałych Samsungów i tak dalej. No nie? W sensie mam wrażenie, mi jako słuchaczowi jakby wczuć w podcast, który jest zrobiony z tezą na zasadzie, cześć, mam tutaj super Samsung Galaxy S10, możemy o nim porozmawiać, nie?
No, trochę tak.
Więc ja po prostu, ale też z drugiej strony, żeby nie było, że jestem negatywny, hejtuję oczywiście, Gruszka ma taki, ma widać dryg do tego, w sensie on dobrze mówi, nie? On lubi mówić tak. I on dobrze mówi, więc ja mam takie wrażenie, że on jak zacznie, nie chcę powiedzieć, że jak zacznie być kontrowersyjny, tylko jak zacznie rozmawiać na tematy, które nie są oczywiste, gdzie można będzie się czegoś dowiedzieć więcej. Wiesz, ten temat z eSIM-em jest fajny, bo można było się czegoś dowiedzieć, tylko że on był w 15 minut ciężko powiedzieć o eSIM-ie coś sensownego, co może w jakiś sposób, wiesz, zmienić twoje zdanie, bo jakby, no, operatorzy się boją, bo procesów nie mają.
No.
Do roboty. W sensie eSIM jest od 2 lat na rynku, tak? W sensie w iPhone'ach.
No, przynajmniej.
I jakby ja wiem, że korporacje potrzebują dużo czasu. Ja jestem tego super, super świadomy. Ale kuźwa, na zrobienie procesu 2 lata?
No.
Wiesz, chodzi mi o to, że jakby, że jestem... Czytałeś biografię Steve'a Jobsa? Tą, którą zrobił Isaacson?
No.
Ona jest grzeczna, nie? Ona jest bardzo grzeczna. I ja mam problem taki, że jesteś kuźwa kimś, kto ma dostęp do Steve'a Jobsa. W sensie to jest trochę analogia do tego, co robi... I jedyne co, to wyciągasz po prostu jego lata młodzieńcze i o tym, jakim był tym, a jedyne brudy to takie, że krzyczał w windzie. Seriously? Więc jak robisz też podcast, gdzie masz dostęp do takich osób, może warto by było jakby zrobić z tego nie kontrowersję, ale po prostu ci ludzie, Olaf nie jest czarno-biały. Olaf jest ciekawym super człowiekiem, w sensie, wiesz, no byliśmy razem z nim w Barcelonie, rozmawialiśmy na różne tematy Można zdecydowanie więcej ognia wykrzesać z takiej rozmowy niż super masz Samsunga. Trochę jest mi smutno, bo pojawił się super podcast, który bardzo liczyłem. I jestem zawiedziony, że jest trochę miałko, bo mogło być dużo więcej ognia. Ale ja też wiem, że jak Gruszka mówi, jak on się rozwinie i zacznie się czuć tam bardziej swobodnie może, to też będzie... Wiesz, ja już też widziałem, na przykład on na Twitterze napisał, jak odchodził ktoś teraz z Spajan, nie? Jak odchodziłem, to jako jedyny zachował się jak człowiek, no nie? Więc, kurde, jest już jakiś ogień, no czekamy, niech,
no właśnie,
niech nas
na
tego playa, no nie?
Gruszka, jak to było?
Słuchaj, możemy to zrobić u nas w podcaście i możemy zrobić też taki, że będziesz miał taki głos, Wojtek ci zrobi... Czekaj.
Odszedłem z playa i chciałem powiedzieć, że tam pracują ludzie, którzy są niedobrzy.
Możemy tak zrobić. Znaczy, mamy do tego narzędzia.
Nikt się nie dowie totalnie.
Przywitasz się i pożegnasz się w 3 minuty, a potem zrobimy wywiad z kimś innym.
Dokładnie.
O playu. Więc spokojnie, jeśli trzeba, zapraszamy serdecznie.
Marcin, wpadaj.
A tak serio, oczywiście, to była krytyka z mojej strony, ale bo ja po prostu wiem, że mogę liczyć na dużo więcej.
Też mi się wydaje, że Marcin trochę nie, wiesz co, on nie wyszedł jeszcze z bycia PR-owcem.
No, tak.
Wiesz, o co chodzi, że jakby on jest PR-owcem, tak. Wie jak oni działają, wie co PR-owiec chciałby przekazać ludzkości, więc robi dla nich trochę taką, wiesz, platformę, że mogą się wypowiedzieć na różne tematy, ale właśnie to trzeba, jeżeli robi się podcast, to mam wrażenie, że jednak, tak nie lubię tego słowa, bo też nie, nigdy siebie nie nazwałem dziennikarzem tak naprawdę, ale jednak to jest trochę bardziej dziennikarska robota. Jednak trzeba podrapać troszkę, jednak troszeczkę tak zajrzeć głębiej, nie?
Szczególnie, że kurczę, on, tak jak mówię, on naprawdę dobrze mówi.
Tak, oczywiście, że tak.
Więc to nie jest tak, żeby ktoś, jeśli też, wiesz, podrzuci ktoś linka i będzie od razu w ogóle siara, to nie jest tak, że hejtuje Halo Gruszka, tylko uważam, że Marcin może być bardziej niezadziordy, nawet charakter, nawet, kurczę, to ciężko jest nazwać w jakiś sposób, po prostu wiem, że może być lepiej, że te podcasty mogą mieć więcej mięsa i mogą być bardziej z ogniem i na to czekam, ja będę obserwował oczywiście i tak dalej, będę słuchał, ale chciałbym jakby, wiesz, czuć po prostu, że tam coś się dzieje, nie?
Ja mam dobre hasło. Gruszka, nie bądź wege, daj mięcho.
Bardzo ładne.
One-liner taki za free. Ciekawe, ile razy zobaczymy go na Twitterze.
Słuchaj, to ja nie powiem, ale jakby ktoś chciał napisać to w internecie, to może tak być. Nie? Tylko potem się okaże znowu, że o, hejtujemy i jak będę miał potem jakiś problem, to mnie Gruszka nie przekieruje do odpowiedniej osoby. No, ale to jeśli miałbym hejtować, to ja mogę jeszcze pohejtować przez chwilkę, jeśli masz ochotę.
Ja uwielbiam twój hejcik. Bardzo lubię go słuchać.
Naprawdę? Czy to jest...
Zawsze, nie, mówię serio zupełnie. Znaczy, ty bardzo dobrze rantujesz, muszę ci przyznać.
Mam drugi rancik. I to jest rancik, Wojtek. Dawno, dawno temu poleciłeś mi pewien serwis. Daily Web. Dailyweb.pl.
Tak, tak było.
I powiedziałeś, że to jest super miejsce, super źródło, warto czytać. I ja mówię, ja zacząłem wtedy, dodałem sobie do RSS-u, zacząłem czytać. Super! Byłem bardzo zadowolony, bo to były w końcu jakby wysokiej jakości newsy, które pojawiały się też, co prawda, wiesz, kalki niektóre ze Stanów i tak dalej, ale były na tyle szybko i na tyle dobrze zrobione, że to była rzecz, którą stwierdziłem, że będę czytał. I to nie jest też jakby, ja też nie będę tego mówić na temat całego serwisu oczywiście, nie? Bo jakby są tam też osoby, które uważam, że dalej robią super roboty i tak dalej, albo i tak dalej. Ale generalnie odnoszę takie wrażenie, że w ciągu ostatnich miesięcy bardzo spiderwebizował się Daily Web, co znaczy, że te rzeczy, które tam czytam, po prostu są z dupy. I przez ja napisałem o tym, bo jakby jest... Był taki artykuł na przykład, który ja wrzuciłem jakiś czas temu na Twittera i to był moment, w którym jakby przebrała się miarka dla mnie. Daily Web napisało na temat właśnie chyba Kataliny. Tak.
No.
macOS Katalina. I to jest... napisał to... Ja to będę nazwiskami rzucał. Jakub Karpowicz. Okay. Napisał... no i wiesz, napisał, że o, to jest najważniejsza funkcja, tak dalej, super. No nie? I doszedł do momentu, w którym jest rozwiązanie temat dostępności. Jest napisane tak, ja to będę cytował. Tutaj będzie zero w ogóle litości. Dostępność. Choć nie jestem zwolennikiem gadania do komputera, nowa funkcja sterowania głosowego pozwala użytkownikom na pełne sterowanie Maciem za pomocą głosu, nie? Pomijam fakt, że głosu jest jakby dwukrotnie, jedno po drugim, jest gadanie do komputera i sterowanie głosowym za pomocą głosu, okej. Okay. Abstrahując w ogóle od jakości dziennikarstwa języka polskiego, ja bym napisał lepiej. Ale nie napisałem. To problem jest taki, że to jest tak potraktowanie funkcji dostępności, jakby w ogóle koleś zaczął w 2003 roku pisać ten tekst. W sensie dostępność to znaczy, że możesz gadać do komputera. Dude, w sensie to jest ogromna funkcja, która pozwala korzystać osobom niepełnosprawnym z komputera w pełni.
No.
To jest ogromna zmiana w stosunku nawet co do tego, co było rok temu, no nie? W sensie żaden inny komputer nie pozwala do zrobienia czegoś tak dobrego w dostępności. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć na temat dostępności. Bo ja rozumiem, że możesz coś nie interesować. W sensie ja też mam dwie ręce, ja dobrze widzę i tak dalej, więc powinienem... W sensie może mnie to nie dotyczy, więc się tym nie interesuję, no nie? Ale jeśli się tym nie interesuje, to nie sram w internecie głupotami i słabymi tekstami, bo to jest słaby tekst. Ja się staram generalnie pisać rzeczy, które są albo kontrowersyjne, ale jestem w stanie je wybronić, albo niekontrowersyjne, bo uważam, że to będzie zabawne i tak dalej. W sensie jakby to jest takie tak powinno się być, no nie? Jeśli chcesz kogoś urazić, to przynajmniej wiedz, dlaczego to robisz, i jeśli ktoś ci zwróci uwagę, to jakby to możesz powiedzieć, zrobiłem to, bo jestem kretynem, albo zrobiłem to, bo uważam, że to zabawne i jakby możesz mnie naskoczyć. Znaczy, jakby jest dużo różnych, jakby, wiesz, na spektrum, no nie? A napisanie, że dostępność jest kwestią gadania do komputera, to jest w ogóle dramat. I teraz powiedziałbym, że to jest jednorazowy występek ichni, że słabo piszą, no nie? Ale tych tekstów coraz gorszych było od wielu, wielu, wielu miesięcy coraz więcej. Ja nawet pisałem z tobą jakiś czas temu, to nie był ten sam dzień, że jak widzę teksty z DailyWeba, to powoli już mi się nie chce ich czytać, no nie? I było tak, że i coraz bardziej zaczynałem po prostu tekst, okej, widzę tytuły, dobra, walić, to znaczek przytany, nie? Był też taki tekst, który oczywiście, ja bardzo rzadko jakby rantowałem na Twitterze, ale wrzuciłem taki tekst i napisałem, słuchajcie, to był tekst, którym, poczekaj, nawet chyba to znajdę, Paweł Orzech, Daily Web. DailyWeb.pl to oni mają chyba, nie?
Chyba tak.
Bardzo lubię, napisałem to 29 lipca. Bardzo lubię Daily Web, ale takie artykuły są absolutnie bez sensu, ani linku do źródła, ani gdzie sięgnąć, ani jak to działa. I to był tekst na temat Androida dostępnego na Nintendo Switch. To jest Przemysław Bicki napisał. Bardzo ładnie lecę nazwiskami, ale będę miał przesrane w internecie.
I tak nie słuchają, spokojnie.
Alus. Napisałem tego tweeta i napisali, że podrzucamy link. Przemek celowo nie dodawał treści w obawie, że może instalacja uszkodzić Switcha. I jest napisane, dodali w artykule potem, specjalnie nie zamieszczamy linka do forum, gdzie można poznać proces instalacji, zamieszczamy informacje bardziej w ramach ciekawostki, gdyż instalacja Androida może uszkodzić samą konsolę, jak każda inna nieoficjalna modyfikacja. W sensie, okej, ale z drugiej strony, kuźwa, piszecie tak teksty czasami mocno specjalistyczne, a teraz nagle wrzucicie linka do XDA. W sensie, po jaką cholerę jest ten tekst? Jeszcze, wiesz, deweloperzy z Homebrew, z XDA wydali pierwszą publicznie dostępną wersję firmware dla systemu Nintendo, kompatybilna z iOS, z Androidem 8.1, no nie? I napisali o wadach i nie ma ani jednego kuźwa linka. To jest wersja nieoficjalna, możemy zapomnieć o wsparciu Nintendo, tak dalej. Kuźwa, no... Mam po prostu wrażenie, że płacą im 5 zł za 1000 znaków ze spacjami.
Ze spacjami, to ważne.
Ze spacjami.
Nie wiem tego, nie znam tam szczegółów, ale rzeczywiście mam wrażenie, że pojawiła się znowu pogoń za klikami, nie? I to jest straszne, w sensie, że to, że dopóki serwis jest mały, to jakoś się stara wyróżnić, czy właśnie pisać lepiej, a później z czasem okazuje się, że nieważne jak napiszesz, ważne jest ile to zebrało kliknięć i ostatecznie wiesz, ten tekst zarobi x kasy dzięki temu, nie? I się kończy rozmowa, no więc to jest,
wiesz, jest
smutne,
po prostu smutne, bo oni naprawdę pisali superanckie teksty i nadal są dobre teksty. Ja też nie chcę oczywiście pisać, że oni tutaj, wiesz, jest syf po prostu straszny, nie? Bo tak nie jest. Kuba Wojajczyk, jakby to zawsze w moim sercu, bo to jest ktoś, kto pisze dobre teksty, nie? Kuba od zawsze pisał dobre teksty i on też pisał gdzieś indziej, kiedyś wcześniej. Mhm. Ja po prostu on uważam, że pisze dobrze, no nie? I te teksty się czytają inaczej. Tak samo jak, wiesz, hejtuję Spider-Sweba na przykład, no nie? I uważam, że to jest gówno. Ale znowu, Piotr Grabiec jest świetny w tym, co robi. On pisze świetne teksty. I tutaj jakby ciężko jest z tym walczyć, bo tak po prostu jest, no nie? I nawet jeśli Piotr napisze tekst, w którym powie, no kupiłem sobie znowu jak co roku iPhone'a, to nie jest takie, wiesz, na zasadzie, kupiłem sobie co roku iPhone'a i właściwie co tam śmiecie, biedaki, dalej macie iPhone'y 10, wiesz, tylko to jest coś, kurde, coś tam wnosi, to jest w jakiś sposób ciekawe, no nie? A tutaj
zgadzam
jakby,
się.
Jest ciężko. Więc ja wiem, że jestem dzisiaj taki bardzo mocno hejtersko nastawiony do wszystkiego, ale po wielu, wielu, wielu odcinkach, w których starałem się nie mówić negatywnego niczego, po prostu w końcu mi się wylało, bo to było dobre miejsce w internecie, które uważam, że można było czytać newsy. I to nie były newsy, które były na zasadzie na WP takie same, nie? Tylko oni pisali naprawdę sami niszowe, ciekawe. Wiesz, 17 stron, które możesz zobaczyć w internecie, albo 17 usług, których możesz wykorzystać przez urządzeń czy aplikacji webowych, które mogą ci się przydać. Coś, wiesz, superanckie rzeczy, nie? A potem się okazuje, że clickbaity, badziew. No, pisanie niestety, o dupie Maryni i tak dalej, nie?
State of the internet, no. Co ja ci mogę powiedzieć?
Szkoda, szkoda, bo ja bardzo nie lubię takich rzeczy i bardzo mi się to nie podoba i uważam, że... Ja wyrzuciłem z RSS-ów, nie wiem, może kiedyś wrócą. Już nie sądzę, bo jakby... Więc cóż, no.
Dużo jest źródeł innych, więc jakby wiesz...
A i ciekawostka jest taka, że mają, ja mam włącznego adblocka, a oni wrzucili reklamę top hi-fi and video design po prostu w stronę, żeby nie było, że to jest reklama, no nie? Na super lat. Także okej. Okay. Spoko.
See ya.
Yep.
No dokładnie.
Bawcie się dobrze. Ja mam nadzieję, że oczywiście nie upadną ani nic z tych rzeczy, ale po prostu uważam, że można było lepiej.
No można było. To ja na koniec...
A żeby... w ogóle Sebastian Łubik to jest redaktor naczelny, tak. A Łukasz Krebok... Nie, a Przemysław Bicki jest po prostu redaktorem. Okej. Okay. No, więc chodzi o to, że zhejtowałem właśnie redaktora naczelnego, więc super, będę się bawił w internecie przez następnych parę dni, Wojtek.
To i żeby zostawić naszych słuchaczy w jakichś takich bardziej różowych i pozytywnych emocjach, to ja chciałem na koniec taki lajtowy temacik, bo podrzucił mi go Michał już ze 2 tygodnie temu, ale dopiero kilka dni temu, przedwczoraj jakoś stwierdziłem, że dobra, no to zobaczymy. Nie? No i zainstalowałem sobie Call of Duty Mobile na telefonie i na iPadzie. No
właśnie, jestem ciekawy, bo ja zainstalowałem, ale nie uruchomiłem.
I powiem ci, że no, po pierwsze, słabe jest, możesz się zalogować jako gość, ale oczywiście, żeby tam mieć dostęp do tam siatki swoich znajomych, no to musisz się zalogować przez Facebooka. Plus minus, i żeby mieć tylko przez Facebooka da się mieć jakby jedno konto na wielu urządzeniach, no bo on wtedy weryfikuje, wiesz, co i gdzie, jak, nie? Natomiast szkoda, że nie korzystają z Game Center, bo do tej pory jakby większość gier korzysta z Game Center i w ten sposób sobie te dane wymienia się tymi danymi, bo to siedzi w iCloudzie. No ale tutaj jest przez Face'a, szkoda. Ja się akurat zalogowałem właśnie dlatego, że chciałem jednak sprawdzić na iPadzie, jak się gra, i wolałem jednak grać na tym samym koncie, więc już połączyłem, trudno. W każdym razie, gra jest naprawdę dobra. Bardzo mnie zaskoczyło kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, naprawdę nie laguje. W sensie bardzo sprytnie dobiera jakość obrazu i jakość grafiki do sprzętu, na którym grasz. I faktycznie jest to naprawdę płynne. W sensie tam się, wiesz, dużo dzieje, nie? Jakby tutaj jakieś wybuchy. Wiadomo, że ta grafika jest ograniczona. No to nie jest grafika jak na konsoli, czy jak na komputerze, czy w ogóle. No, to jest gra mobilna w trójwymiarze, więc też nie można zbyt wiele wymagać. Ale i tak wygląda nieźle jak na tego typu rozgrywkę. Natomiast najważniejsze jest to, że właśnie działa bardzo płynnie, więc poczucie sprawcze, takie, że faktycznie jak dobrze celujesz, to zabijasz ludzi i wszystko jest git, jest na dość wysokim poziomie. Że tak masz poczucie, że kurde, no tutaj nie trafiłem, tu trafiłem i nie ma tak, że nie wiem dlaczego teraz zginąłem. No raczej wiesz, bo ktoś po prostu był lepszy od ciebie.
To nie jest PUBG.
Właśnie w PUBG niestety tam trochę bardziej mam wrażenie lagowało.
Battle Royale widzę, że mają.
Jest też tryb Battle Royale. Zagrałem w niego raz i wygrałem. Oczywiście podejrzewam, że głównie ze względu na to, że tak jak w większości tego typu gier, po prostu pierwsze mecze grasz z botami i żeby ci było łatwo i żebyś poczuł, że o, ale jestem dobry, no to będę grał dalej, nie? Więc no, jakby nie ma co się tutaj podjarać za bardzo. Natomiast jest też tryb multiplayer, taki standardowy, że tam jest deathmatch, jest też utrzymywanie obszarów, że masz 3 punkty na mapie, które trzeba utrzymać, wtedy się zbierają punkty. Jest bardzo dużo jakby rozszerzeń, wiesz, jakichś dodatkowych przedmiotów, możesz upgrade'ować bronię i tak dalej. Cały czas zdobywasz doświadczenie, masz coraz lepsze poziomy, wiesz. No, generalnie jest bardzo dużo tych elementów takich typowych dla tego typu gier, które są free to play, że no zobacz, teraz dostałeś tam kolorek na granat, a jakbyś miał Battle Pass wykupiony, no to wtedy byś dostał tam 5 różnych przedmiotów. Nie? Ale bez nich też sobie poradzisz i to nie jest tak, że jak zapłacisz, to będziesz miał jakąś mega dużą przewagę nad innymi graczami, bo zwykle gra dobiera ci takich z jakiegoś tam zakresu poziomów, które pasują do twoich umiejętności, więc jakby jednak się ma poczucie, że w tych kolejnych meczach grasz z podobnymi graczami, podobnie doświadczonymi graczami, więc to jest okej. Okay. Ale naprawdę zaskakujące jest to, że faktycznie działa to płynnie i jest jeden minus i pewnie go odczujesz może mniej niż ja, ale iPhone 10 się dość mocno grzeje przy tej grze. I iPadzik Pro 10,5 cala też się dość mocno grzeje, chociaż tu się to ciepło rozkłada na większej powierzchni, więc nie jest to aż tak odczuwalne.
A wiesz, grałem w ogóle w Fortnite'a na telefonie w 60 FPS-ach z padem?
A, no oczywiście, że się da. No teraz bardzo dużo bardzo można... Ciekawe jest, no właśnie nie sprawdzałem, jak padem, czy da się padem grać właśnie w Call of Duty, czy ma tą obsługę już wdrożoną. Wydawałoby się, że powinien mieć, no bo wystartował w sumie, wiesz, jakoś zeszło się to z tym iOS-em 13, więc no, to jest do sprawdzenia, ale muszę powiedzieć, że nawet sterowanie na ekranie dotykowym jest nie głupie i całkiem sprawnie się strzela i jest to całkiem przyjemne. Więc sprawdź, zobacz jak się gra. Michał, który to zasugerował, oczywiście pytał, czy będziemy robić klan, ale myślę, że nie będziemy robić kolejnego klanu w kolejnej grze, którą zaraz porzucimy po dwóch tygodniach.
Chciałbym. W sensie serio, chciałbym, nie? Ale jakby I know my limits.
No dokładnie, więc ale zagraj, sprawdź i ciekawy jestem, czy ci się spodoba, bo naprawdę jest to gra całkiem przyjemna, chociaż trudno mi jest powiedzieć, na ile jest, na jak długo jest w stanie cię utrzymać przy grze, bo ja mam takie gry, w które gram bardzo, bardzo długo. Są takie, które wiesz, odpalam, super się gra przez dwa tygodnie, a później je porzucam, bo mi się nudzą albo pojawia się jakaś inna, ale faktycznie teraz w ostatnich tych dwóch dniach pykałem sobie w Call of Duty i muszę powiedzieć, że póki co bardzo mi się podoba.
Bardzo mnie to cieszy, spróbuję zagrać w tę grę, Wojtku.
Dobrze.
I myślę, że to jest też taki wspaniały moment, żeby zakończyć nasz podcast, w którym ja dużo rantowałem. Tak. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie było źle i że nie są ludzie niezadowoleni z tego powodu. Wojtku, dziękuję ci bardzo.
Wspaniały dziękuję odcinek. Również.
Wspaniale się bawiłem. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku z podcastu. Chciałbym tylko jeszcze na koniec dodać, że trzymajcie kciuki i powiem tylko tak. Coś chciałem powiedzieć. Byle do końca miesiąca. Czołem.
Byle. Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.